Ja jestem trochę w nieznacznej sytuacji, bo w zasadzie zostałem skrytykowany, zanim jeszcze coś powiedziałem, bo mnie poproszono o to, żeby tak z perspektywy współczesnego, co by nie powiedzieć, teologa, jednak coś powiedzieć o właśnie takich różnych kontestacjach Bożej Wszechmocy. Prosto powiedzieć parę słów i okazuje się, że właśnie już to zostało skrytykowane, ale ja zachowam się jak klasyczny współczesny teolog i uznam, że będę głuchy na te argumenty na razie. To właśnie z XIII wieku wychodząc z założenia, że przecież jesteśmy dzisiaj w zupełnie innym świecie i nie mamy się co przejmować. Oczywiście pewnie do czegoś trzeba będzie wrócić, ale chciałbym powiedzieć może najpierw też o tym, że proszono mnie o kontestację Bożej Wszechmocy w paru punktach, ale okazuje się, że właśnie po tym rannym naszym spotkaniu przedpołudniowym okazuje się, że ona się już sama trochę już sproblematyzowała i jakoś tak nie ma specjalnie co nawet ją, no nie wiem, jakoś tam jeszcze osłabiać dodatkowo tą wszechmoc. Dlatego, ale to nawet dobrze, bo ja się przygotowałem właśnie trochę z perspektywy tego, co ojciec Mateusz skrytykował, z takiego przedstawienia koncepcji, która pokazuje, że to już nawet nie chodzi o wszechmoc czy o moc, tylko o słabość Pana Boga. I że to ma też jakieś, za tym stoją też jakieś ważne argumenty. W czterech punktach po prostu krótko, dlaczego, jakie są, no na przykład, to nie jest wszystko, to nie wyczerpuje prawdopodobnie tematu, no ale chodzi o takie intuicje, które nam pokazują, że ten tradycyjnie pogląd o Bożej Wszechmocy jest kontestowany. Pierwszy, dobrze, czego dotyczy pierwszy, będę mówił po kolei, nie ma sensu teraz tego wymieniać. Natomiast wszystko ma prowadzić, wspólnym mianownikiem jest wykazanie, jak bardzo dziś chcemy widzieć, my teologowie, ale nie tylko, po prostu jak chcemy widzieć w Kościele Boga jako tego, który raczej jest Bogiem słabym niż mocnym, raczej potrzebującym niż udzielającym. Pierwszy punkt, pierwsza sprawa dotyczy samego sposobu uprawiania teologii. Bóg potrzebuje człowieka, aby przede wszystkim do tego, aby zostać opisanym, wyrażonym, opowiedzianym. I już tutaj na poziomie tej teologicznej metodologii i teorii poznania pojawia się temat Bożej niewystarczalności w pewnym sensie. I to problem języka oczywiście był zawsze obecny i to słyszeliśmy dzisiaj przed południem już u Piotra Damianiego i w ogóle jest to ciągle obecne. Ale dzisiaj mamy tego jeszcze taką mocniejszą świadomość, że właśnie doskonale wiemy, jakie to jest wszystko trudne z tym językiem, jak wszystko jest zależne od tych językowych gier, jak wiele jest niebezpieczeństw, które współczesna hermeneutyka tropi w pocie czoła i ciągle jeszcze tego nie widać końca. A na dodatek przychodzi w tym wszystkim oczywiście perspektywa wcielenia i to, że Bóg przychodzi ten jako ten, który, że to Słowo Boże wyraża się w Słowie ludzkim, w tym tkwi jakaś chrześcijańska specyfika, w tym tkwi Jego słabość, słabość Pana Boga, perspektywa wcielenia, bez której oczywiście jakoś trudno dzisiaj w ogóle mówić o Panu Bogu, bo przecież nie ma Boga tak po prostu, mam wrażenie, w teologii współczesnej. Bo w teologii współczesnej jest Bóg filozofów, Bóg teologów, Bóg, który jest przepowiadany w Kościele, Bóg Jezusa Chrystusa. No tak się pisze książki o Panu Bogu, prawda? No całe to zamieszanie z Deo Uno w zasadzie, czy powinno być wykładane jako oddzielny przedmiot, czy nie? Czy to w ogóle jest sens robić taką sesję przedpołudniową, gdzie ani razu w zasadzie nie było mowy o Jezusie Chrystusie i o wcieleniu, jak my znamy Boga tylko przez Jezusa Chrystusa? No to są rzeczy, które współczesny teolog zaraz podniesie i powie, no ale gdzie jest o Słowie Bożym, o Słowie wcielonym? On, więc tak, to Chrystus mówi nam o Panu Bogu i w związku z tym On jest też tym, który staje przed nami jako ten, który ma być poznany. Właśnie przy wzajemnym poznawaniu, więc nie tylko człowiek stoi przed Bogiem, ale Bóg przed człowiekiem. I tu właśnie mniej więcej rodzą się te atrakcyjne dla współczesnego ucha, nie wiem czy dla ucha tutaj obecnie słuchających, no takie właśnie pojęcia jak teologia spotkania, teologia dialogu, teologia innego, no to wszystko znamy, przypuszczam, ale wspólną cechą tych teologii jest założenie, że partnerzy dialogu, spotkania czy jakiejkolwiek wymiany są równi, a to pod znakiem zapytania stawia boskie pretensje do określeń wyrażonych w superlatywach. Czy uczciwym partnerem może być ktoś wszechwiedzący, wszechobecny czy wszechmocny? Tak na dobrą sprawę, no wydaje się, że nie. W ogóle całe dzieje zbawienia dla współczesnej teologii dokonały się już nie tyle na ziemi, na dobrą sprawę, no gdzieś tam w historii, ale raczej w języku. Przez ludzki filtr przechodzi słowo o Bogu, także wtedy, gdy jest to najbardziej spekulatywne słowo o Bogu jedynym, oczywiście. Ale szczególnie uwrażliwia nas na język, jego meandry, tajemnica wcielenia słowa. Po odkryciu Jezusa historii, co się dokonało jakoś w XX wieku, po zmaganiu się z Chrystusem wiary, to, co dzisiaj teologia może zaproponować wierzącym, to narracyjna tożsamość Chrystusa. Jezus Chrystus opowiedziany i opowiadany, nie tyle mówiący o sobie samym, ale potrzebujący i wymagający od nas określenia Go w słowach właśnie. I cała Ewangelia właśnie tu Geszego, skoro już o nim była mowa, jest widziana jako poszukiwanie tożsamości. Bo Chrystus, to słowo właśnie Boga, musi być rozpoznany, zrozumiany, opowiedziany, musi być przez nas oczywiście, więc zasady podlega wszystkim zasadom hermeneutyki i jak to można mówić o wszechmocy, skoro ta hermeneutyka go tam tak miażdży w tych swoich różnych trybach. To jest oczywiście, no właśnie, żeby znowu zacytować współczesnego teologa, można by powiedzieć, że Jezus domaga się, by Go opowiadano i by Go opowiadano Jemu samemu nawet. Że w tym tkwi ten problem narracyjnej tożsamości Jezusa i to nam to jest wszystko powierzone, no ludziom po prostu. No i to oczywiście sprawia, że ten Jezus już nijak inaczej niedostępny tylko jako narracyjny, okazuje się, że musi jeszcze się skonfrontować z prądami, które głoszą kres wielkich narracji, więc na dobrą sprawę nagle okazuje się, że to słowo, wypowiedź, no jego sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jako Boga właśnie, o którym tutaj czasami mówimy, że jest wszechmocny. Dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej świadomi, że Bóg objawiając się podlega, przynależy i zależy, co z trudem da się połączyć z zachowaniem przez Niego statusu wszechmocnego. Drugi punkt dotyczy teodycei. Zaczynam od teologii po Auschwitz, no bo cóż może być bardziej współczesnego, zwłaszcza w Polsce. Teologii nie można uprawiać tak samo po Auschwitz. Taki jest taki swoisty dogmat współczesnego myślenia o Bogu. Bo Auschwitz to tak zwane miejsce bez Boga. Najlepszym dowodem jest nieustanna walka, by miejsce to było wolne od religijnych symbolów. To jest przestrzeń, oczywiście nie to konieczne miejsce, nie konkretne miejsce, no ale coś, jakiś symbol takiej przestrzeni, w której jedyną dozwoloną modlitwą są słowa: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił. I to miejsce staje się miejscem Bożego milczenia, a gdy raz zgodzimy się na stwierdzenie, że Bóg gdzieś zamilknął, to nie ma powodu, żeby zwracać Mu głos. O Bogu może mówić tylko człowiek. Stąd wynika, że człowiek nie tylko lepiej uprawia teologię niż Bóg, no inna sprawa, że po co Bóg miałby to w ogóle robić, ale po prostu wie więcej o Bogu, tak na dobrą sprawę. Bóg potrzebuje człowieka z jego ciemną i straszną historią, żeby być adekwatnie opisany. No, tak na to wygląda. I od tych teoriopoznawczych rozważań już tylko krok od stwierdzenia, że w gruncie rzeczy ze względu na możliwość poznania człowiek to więcej niż Bóg. Ja to jeszcze będę mówił parę razy tutaj wbrew temu, co już zostało powiedziane, że to jest źle. Bo człowiek ze swoją naturą jest bardziej zdolny do poznania tajemnic tego świata, a nawet odniesienia tego świata do Boga. Bóg nie ma tych doświadczeń, co my. Cóż więc On może powiedzieć nam o życiu, o świecie, a nawet o sobie samym, prawda? Jest ta klasyczna, znaczy nie wiem, ja już teraz powiem raczej po tej przedpołudniowej części, że to jest uznawana za typową nominalistyczną koncepcję zasada, że Bóg jest absolutnie poza prawem. Deus ex lex, Boga, który nie jest poddany żadnemu prawu, zawiera w swoiste ograniczenie wszechmocy Boga, ograniczenie własnymi już raz podjętymi decyzjami. To jest to, co być może z nominalizmu jakoś, być może też przez protestantyzm dochodzi, jest jakoś bardzo obecne, wydaje się, we współczesnej teologii. No, przy okazji w ogóle warto zauważyć, że jak Deus staje się ex lex, to niestety także w teologii, niestety, ale to jest właśnie pytanie, zaraz to spróbuję sproblematyzować, należy się spodziewać wychodzenia poza wszelkie reguły. No, tutaj nas straszył ojciec Tomasz, że to będzie zupełnie inny język, ja się staram tak mówić jakoś normalnie, wydaje mi się, ale to wychodzenie poza wszelkie reguły, co to znaczy? Że nie ma takiej przejrzystości teologii. Być może niektórzy mówią, że teologia się marginalizuje w stosunku do innych nauk, ale najczęściej mówimy tu o wielkiej szansie. Oznacza to bowiem otwarcie na bogate inspiracje z dziedzin pozateologicznych, ze sztuki, poezji, psychologii. To wszystko teologia czerpie z pełnymi garściami. Ja wiem, zawodowi teolodzy się bardzo denerwują na to. Teologia nawet staje się jedną z dziedzin terapeutycznych. Nowe zastosowanie teologii. Człowiek ze swoim dramatycznym zmaganiem się ze światem jest niejako automatycznie uznawany za teologa. Wystarcza wrażliwość i podstawowa umiejętność ekspresji. Dla nas, takich powiedzmy zawodowych teologów, jest to oczywiście nadużycie. Ale powiedzieć każdemu cierpiącemu, ubogiemu i zmarginalizowanemu człowiekowi, że jest teologiem, to nie jest bez wartości. Przecież nie jest to bardzo ewangeliczne. I czy nie trzeba się w to wszystko wsłuchiwać, powie współczesny teolog, jak ja na przykład teraz? No trzeba. Każdy może spekulować o Bogu słabym i oddanym w nasze ręce. Nie może być tak, że Bóg, ten, który miał się stać Bogiem bliskim, jest tylko wyłączną własnością uczonych w piśmie, którzy się spotykają w elitarnych gronach. No i właśnie jest to Bóg oddany w nasze ręce, Bóg bliski, cierpiący z nami, Bóg samoraniący swoją boskość poprzez wcielenie. Ja tu się specjalnie nie powołuję nawet na teologów, tylko na malarzy. No ale staram się jakoś pójść właśnie w takim nowoczesnym trendzie myślenia o wszechmocy. Te często mało ścisłe stwierdzenia dotyczące Boga to najlepszy sposób też na współczesną teodyceę, bo na dobrą sprawę najczęściej właśnie uważa się, że świat jest autonomiczny wobec Pana Boga. Nawet jeśli uznajemy wszechmocnego Stwórcę, to jego wszechmoc może być najwyżej przedmiotem spekulatywnych dyskursów. W praktyce Bóg wszechmocny nie jest, bo sam siebie ograniczył na rzecz świata. To wydaje mi się, że jest jakąś podstawową rzeczą, która dominuje teraz gdzieś w teologii, a może też i w kaznodziejstwie. Co więcej, jeśli już gdzieś jest w świecie, to zawsze po stronie ofiar, wojen, prześladowań, niesprawiedliwości, a nigdy jako ten, który popisuje się w swoją wszechmocą. Fakt ten to część uniżenia Boga dokonanego w Chrystusie, ale to samo ograniczenie Bożej wszechmocy ma swoje źródło już w akcie stworzenia. No, raczej nie zadaje się pytań o cuda na przykład. No, może ojciec Janusz pyta, tylko ostatnio to zadawał w swojej pracy. Bo rzeczywiście pytanie o to, co może, a co nie może Boża Wszechmoc w świecie, to efekt swoistej naiwności dawnych epok dla nas. To naprawdę jest fantastyczne, ale my na dobrą sprawę no naprawdę już nie musimy zamieniać wody w wino, osław człowieka, raz, że wiele rzeczy to już sami potrafimy zrobić. Nawet z tym przywracaniem dziewictwa, to raz, że nie wiem, czy ktoś się zdecydował, a dwa, że sami to potrafimy też już robić w różny sposób. I takich pytań w ogóle nie zadajemy. Dla nas, jak tak współczesny człowiek przychodzi na sesję o tym, jak tam właśnie jest z tym przywracaniem dziewictwa, no to jest dla nich coś dziwnego, o czym my tu rozmawiamy. Jeden, dwa cuda wystarczą dla współczesnych teologów. Jest to stworzenie i wcielenie ewentualnie. O tym się mówi jako o cudach, a i tak jesteśmy już dosyć zakłopotani jako teologowie. No, że coś trzeba z tym zrobić. No bo rzeczywiście więcej cudów nie. To już wystarczy. Najważniejsze jest w końcu to, na ile my możemy być w centrum tych bosko-ludzkich spraw i co jesteśmy w stanie o Bogu i świecie opowiedzieć, skomponować, przedstawić, namalować, wyrzeźbić, w końcu zaś w teologicznych medytacjach zawrzeć. Jezus umarł i zmartwychwstał, cytat. Jezus umarł i zmartwychwstał dla pewnej idei Boga i człowieka i to jest sprawą pierwszorzędnej wagi, to Adolf Kerszy. I jeśli przyjmiemy się tymi słowami, to rozwijanie tej idei Boga i człowieka to włączenie się w dzieło samego Jezusa. Teolog współczesny przypisuje sobie więc wielką rolę, być może wiele większą niż ten właśnie z XIII, czy z XI, czy z XV, czy XIV wieku, bo jest świadomy tak swojej historii, jak i historii idei, którą rozwija, o którą walczy. Jego teologia tylko zyskuje na blasku niedostępnym nawet dla Boga, o ile miałby on być skończoną doskonałością. Czy mamy tu do czynienia z wyjątkowym zarozumialstwem charakterystycznym dla nowożytnego człowieka? No być może, ale nie zmienia to faktu, że tak uprawiamy dzisiaj teologię. Trzecie. Bóg, który się nie rozwija, to mniej niż człowiek. No to właśnie to, co mówił, ja tu chciałem zredefiniować pojęcie doskonałości i pokazać, no, że cały zestaw argumentów przychodzi jakiś zaczerpnięty zupełnie z oczywistych dla naszej epoki przekonań o rozwoju, o postępie, o ruchu. Nie można pozbawiać Pana Boga tych cech dobrych, bo kim jest ten najdoskonalszy, który się nie rozwija, nie robi postępu, nie doskonali się? Chcę potraktować wszechmoc właśnie w kontekście i w łączności z innymi Bożymi atrybutami. Jak można kochać kogoś, kogo mamy kontemplować jako skończoną doskonałość? Bóg miałby się nie rozwijać w swojej miłości, nie być twórczym w miłości. Naprawdę, nawet od Tego wymaga się nawet od najmniej romantycznych, współczesnych relacjach miłosnych, żeby się rozwijać. Że to jest ważne, żeby ten, kto kocha, powinien zaskakiwać nowością, rozwijać się w okazywaniu swojej miłości, po prostu nieelegancko się wyrażać, nie wyrażając, robić postęp. Oczywiście teolog współczesny zdaje sobie sprawę, że postęp to nie jest pojęcie niewinne, jest nim dużo kłopotów i rzeczywiście, ale od kogoś musimy wymagać. No nie wymagamy za bardzo od siebie, niewiele wymagamy od dzieci, stosunkowo niewiele wymagamy od naszych studentów, no więc przynajmniej od Pana Boga trzeba wymagać, prawda, żeby się mógł troszeczkę, bo wiemy, że to jest ważne, że to do szczęścia prowadzi. To nic w przyrodzie nie ginie, komuś trzeba coś zafundować, jakąś drogę i Panu Bogu to robimy, no i dobrze. Bóg jest dobry, wymiar moralny, pozwólmy mu być jeszcze lepszym. Bóg jest Trójcą, wymiar społeczny, pozwólmy mu zatem być coraz wspanialszą wspólnotą. Przede wszystkim zaś przestańmy przynajmniej mówić o boskich skończonych doskonałościach. Protest przeciwko statycznemu pojmowaniu Boga to nie tylko wymysł teologicznych prostaczków lub efekt dziennikarskiego traktowania zagadnień teologicznych. O niebezpieczeństwach statycznego rozumienia Boga pisze Karl Barth w Kirchliche Dogmatik, gdzie wskazuje na możliwość zrównania czystego bezruchu ze śmiercią nawet. Oczywiście wiemy, że niezmienność i stałość Boga jest źródłem życia i miłości, a jej absolutne zaktualizowanie w Nim samym jest dla nas gwarantem nadziei na zbawienie. Ponownie powołując się na Bartha, możemy nawet stwierdzić, że w i mocą własnej stałości Bóg jest Bogiem żyjącym w sobie samym we wszystkich swoich dziełach. Ta stałość jest ważna. Ale nasze poznawanie Boga nie chce nakładać zbyt skomplikowanych konstrukcji na proste intuicje. Ludzie współcześni właściwie w każdej dziedzinie życia pytają o kierunku rozwoju, o plany na przyszłość, o możliwości poprawy. Dotyczy to tak ekonomii, psychologii, życia duchowego, życia psychicznego, życia w rodzinie, funkcjonowania instytucji. Niektórzy mówią złośliwie, sam rozwój jest celem. To straszne, ale i oni, ci co tak mówią, chcą się przecież rozwijać. Mają jakieś strategie rozwoju, nawet Instytut Tomistyczny ma strategię rozwoju, czytałem wczoraj na stronie internetowej, co mówił ojciec dyrektor. No więc tak, jak najbardziej, nic się nie da wyjąć spod tego uniwersalnego prawa. No więc z punktu widzenia psychiki teologa to jest źle, jak Bóg się nie rozwija. No właśnie, ale to musimy w tym Bogu na Niego zaprojektować. Bóg ostatecznie doskonały już nie wzbudza pobożnego trwania w podziwie, nie zadziwia nawet, ale raczej budzi litość. Zbyt duża doskonałość to element wstydliwy. Człowiek tak naprawdę lubi swoje słabości, zmagania, błędy, ale dopiero w naszej epoce może się bez wstydu tego przyznać. Poza tym zbyt duża doskonałość to zagrożenie dla autonomii i twórczości tych, z którymi się spotykamy. Tym tłumaczyć trzeba strach współczesnych autorów przed tradycyjnie opisywanym Bogiem chrześcijaństwa, który swoją wielkością i doskonałością dominuje aż do, jak się wydaje, zniewolenia i ucisku. No bo ojciec Michał tak ładnie powiedział, że jego olśniewa dyscyplina, ale współczesnych ludzi nie olśniewa dyscyplina, no niestety. Dobrze, o niektórych może tak, niektórych zachwyca, niektórych nie zachwyca, no tak jest już. W większości nie. Można się zrzymać na niezrozumienie podstawowych metafizycznych terminów, takich jak actus purus czy ipsum esse, które stając się określeniami Boga gwarantują Jego absolutny dynamizm w miłości. Ja to wiem oczywiście, no ale podobnie rozróżnienie na potencja absoluta i potencja ordinata umyka teologom współczesnym, obydwie wszechmocy mieszają się radośnie, bo skoro zgodnie z logiką wszelkich religijnych ruchów wszystko jest dla mnie i dla mojego zbawienia, Jezus zbawia Ciebie, mówimy to od maleńkości, już od kołyski, to nie ma potrzeby pozwalać Bogu chociażby częściowo kryć się we własnej transcendencji. Cóż, nie rozumiemy albo nie potrzebujemy rozumieć przejrzystej argumentacji Tomasza z Akwinu i innych mistrzów średniowiecza. I jestem przekonany, że tu nie chodzi o intelektualną jakąś niezdolność. My po prostu świadomie takie sposoby myślenia i argumentowania odrzucamy. Dlaczego? Być może ze względu na dokonaną w XX wieku pastoralizację, przepraszam, takie neologizmy lub przepastoralizowanie teologii, która manifestuje niechęć do wszystkiego, co skomplikowane i nie dające się przełożyć w sposób natychmiastowy na język przepowiadania, ewangelizacji czy katechezy. Ale być może odrzucenie to następuje także ze względu na logiczną konsekwencję argumentacji odbieraną jako zniewalająca oraz na zbyt dobrze poukładane myślenie o świecie i Bogu. My i nasze myślenie tacy poukładani nie jesteśmy. I dlatego puszczam tutaj, prawda, mimo uszu te wszystkie krytyki, które tak ładnie przedstawił w punktach 8 ojciec Mateusz. nie chcemy tacy być, a zwłaszcza nie chcemy i nie lubimy być do czegokolwiek zmuszani. Deus omnipotens jawi się jako tak nieprawdziwy i tak nieprzystawalny do niczego, jak zbyt doskonałe metafizyczne systemy. My, ludzie współcześni, wiemy swoje. Wiemy, że trzeba zostawić przestrzeń dla tego, co ślepe, przypadkowe, nieprzewidywalne, w najwyższym stopniu ryzykowne. To jawi się dla współczesnego człowieka jako bardziej adekwatne opisanie świata. Świat jest absurdalny i bardzo dobrze, mówimy. Obecnie nie ma sensu straszyć brakiem sensu, bo na braku sensu właśnie wielu w epoce postmodernizmu zbudowało całe swoje filozoficzne i akademickie kariery. No i naprawdę straszenie właśnie irracjonalizmem nie jest jakoś straszne dzisiaj. Zbyt duża doskonałość to nie jest tylko problem metafizyki arystotelesowskiej, ale to chcę już zostawić. Wiadomo, że zasadniczo każde myślenie o Bogu i Chrystusie niesie ze sobą metafizyczne konotacje, jakąś zakłada koncepcję rzeczywistości, także metafizyki, ale to się dokonuje często w postaci niezreflektowanych założeń. Ten stan rzeczy raczej nie wzrusza i nie niepokoi nikogo. Wszelkie zbyt przejrzyste i zbyt całościowe konstrukcje sprzeciwiają się ludzkiemu doświadczaniu świata i siebie samego. I teraz ostatni punkt, czwarty, sprawa wcielenia. Jeszcze tak bliżej się temu zajmiemy, chociaż cały, mam 3-4 punkty były z perspektywy wcielenia, bo współczesny teolog nigdy od tej perspektywy nie odchodzi. Ale zdaje się, że takie stwierdzenie, Bóg prawdziwym Bogiem jest tylko wtedy, gdy stanie się człowiekiem, jest jak najbardziej do zaakceptowania. W tej perspektywie wcielenie było nie tyle aktem dla nas i dla naszego zbawienia, to ładnie też ojciec Mateusz swego czasu na początku powiedział, ale przede wszystkim dla Boga. Wcielenie go uratowało, jakkolwiek to paradoksalnie brzmi. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, samo więc objawienie przyznaje, że Bóg chciałby, człowiek był do niego podobny. Współcześnie idziemy dalej. Mówimy właśnie w takim swego rodzaju stwarzaniu Boga na swoje podobieństwo i pytamy się, dlaczego miałoby mu brakować czegoś, co my mamy? Teologia wcielenia tylko nam w tym procesie pomaga. Wizja Boga Wszechmocnego jest zagrożona przy każdym ujęciu tajemnicy wcielenia. Z jednej strony bowiem patrzenie na obecność Boga wśród nas, na skoncentrowaną obecność boskości w konkretnym człowieku, prowadzi nas do bliskiej gnostyckim wizjom teorii o boskiej alienacji, odprysku, iskrze. Bóg jest słaby, bo należący do nas i do tego świata, w gruncie rzeczy oddalony od tego, kim lub czym mógłby być. Z drugiej strony, i to jest, jak się zdaje, dominujący pogląd, Bóg staje się bogatszy o doświadczenie bycia człowiekiem, stając się takim jak my. Ciekawe, że w dzisiejszych czasach już w zasadzie nie dodaje się z wyjątkiem grzechu. Przechodzi z nami drogę ludzkich niedoskonałości. W końcu zaś dochodzimy do podstawowego momentu zwątpienia w Bożą Wszechmoc. Gdy myślimy o wcieleniu, o Słowie Bożym działającym wśród ludzi, nie sposób nie wspomnieć o Jego kontynuacji, Jego przedłużeniu w Kościele. Kościół dostał wszelkie pełnomocnictwa, aby działać w mocy Ducha Chrystusowego. O tej wszechmocy tam też mowa jest. Ale też Chrystus obecny w Kościele od 2000 lat swoją mocą nie zachwyca, mówiąc delikatnie, a w związku z tym albo zrezygnujemy z upierania się przy Jego obecności w Kościele, albo raczej z Jego boskiej wszechmocy. Z obecności zrezygnować się nie da, więc przynajmniej o wszechmocy nie mówmy. Gdy uznajemy pośrednictwo Kościoła, gdy akceptujemy go w jego ludzkim i grzesznym wymiarze, to też możemy spojrzeć ze zrozumieniem, a nawet z politowaniem na Chrystusa, Syna Bożego, obecnego wśród nas i doświadczającego tego, czym jest życie we wspólnocie nieodpowiadającej naszym ambicjom, aspiracjom i oczekiwaniom. Znowu Chrystus jest trochę jak my. Wielki, a niezrozumiały, wielki, ale jednak nie na tyle, by tę wspólnotę przemienić, a więc nie wszechmocny. Bóg i tak sporo osiągnął, stając się człowiekiem. Dajmy mu spokój, żeby sobie odpoczął. Podsumowanie. Być może spotykamy się dzisiaj z odwróceniem problemu arianizmu. Syn to więcej niż ojciec. Dla Arian to syn był niższy, mniejszy od ojca. Dzisiaj mamy do czynienia raczej z wyższością syna. I znowu idzie to po linii współczesnych ogólnych tendencji. Jesteśmy zanurzeni w kulturze, gdzie zasadniczo każde kolejne pokolenie jest ważniejsze, lepsze i doskonalsze. Przyznają to sami współcześni starcy, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale którzy chętnie oddają odpowiedzialność za ten świat swoim synom. Zapytajcie kogoś młodszego. To klasyczna reakcja pokolenia ojców i dziadków. Abstrahując więc nawet od argumentacji ściśle teologicznej, Widać, że wyższość Syna nad Ojcem jest czymś przyjmowanym jako naturalne. Bóg Ojciec nie jest doskonały już choćby dlatego, że ma Syna. Inna sprawa, że w świecie singli to jest raczej pewna ułomność. Gdzieś mu coś musiało źle pójść. No jakoś. Można więc pomyśleć o większą doskonałość. Takie, pozwolę sobie na użycie argumentacji Anselma, że taki, który nie miałby Syna, byłby lepszy. Do tej logicznej konstatacji dochodzą w teologicznym dyskursie wszelkie powyżej naszkicowane problemy z ludzkim językiem opisania Boga, zagadnieniem teodycei, tematami rozwoju, postępu oraz przetransponowaniem dla współczesnej mentalności prawdy o wcieleniu. Oto jawi się obraz Boga, który o wiele bardziej niż omnipotens może być określany jako indigens, ten, który jest potrzebującym i właśnie jako taki, czy chcemy, czy nie chcemy, jest obecnie w Kościele rozumiany, kochany i przepowiadany. A upieranie się przy wszechmocy, możemy ją próbować definiować jakoś inaczej, no cóż, to jest oczywiście jakoś uroczy, ciekawy, intelektualnie atrakcyjny, ale jednak jakiś anachronizm. Że to tylko tak, żeby rozpocząć dyskusję.